Ponieważ pierwsze moje rozważania, proszę braci, były ze Starego Testamentu, to teraz muszą być z Nowego. Proszę braci, my jesteśmy chrześcijanami, a nie Żydami. Ale ponieważ znamy Biblię i Stary i Nowy Testament, to łatwo nam będzie zrobić to, co chciałem braci prosić. Wyobraźcie sobie, bracia, że jesteście, tak jak tu wszyscy siedzimy, pobożnymi Żydami, znającymi od dziecka, bo nas rodzice prowadzili do synagog Stary Testament, gdzie czytano z Ksiąg Mojżeszowych i z proroków. I że tak jak te osoby, które znamy z Ewangelii, dostąpiliśmy tego szczęścia, że za naszego życia przyszedł Pan Jezus. Mówią, łatwo nam sobie to będzie wyobrazić, bo my Stary Testament też znamy. Proszę braci, o co byśmy go zapytali, gdyby chodził wśród nas? Wyobraźmy sobie, że ta nasza sala nie jest zborem badaczy Pisma Świętego, ale synagogą w Kafarnaum, albo w Nazarecie, albo gdzie indziej. I że przewodniczący synagogi poprosił, nie powiemy Pana Jezusa, tylko poprosił Jezusa, żeby wstał i coś z proroków przeczytał. Gdybyśmy go mogli o coś zapytać, o co byśmy go zapytali?
Kiedy się to stanie? Powiedz, kiedy się to stanie.
Ja rozwinę moją myśl. Proszę braci, zapytalibyśmy o rzecz ważną, jak sądzę, bo czy byśmy go uważali za Mesjasza, czy byśmy go uważali za proroka, to wiedzielibyśmy, że jemu Pan Bóg objawił takie rzeczy, których nam nie objawił. Więc byśmy go zapytali o rzecz ważną. Samarytanka, kiedy doszła do przekonania, że mówi z prorokiem, to o co go zapytała? Mówi, my, Samarytanie, to tutaj na tej górze, na górze Garizim, oddajemy chwałę Panu Bogu. Myśmy tu świątynię mieli, a wy macie świątynię w Jeruzalemie. To która jest ważniejsza? Gdzie należy? Czy tu, gdzie my, czy tam u was? No, o różne rzeczy go pytamy. Ale proszę braci, jest jedno pytanie najważniejsze w życiu. Bo co jest dla człowieka najważniejsze? Jego sprawy osobiste. Możemy go zapytać, młody człowiek by zapytał, czy uda mi się znaleźć dobrą żonę, albo dziewczyna, czy dobrze wyjdzie za mąż, czy się znajdzie dobrą pracę. To są ważne pytania, ale one nie są najważniejsze w życiu. Matka może zapytać, Panie, czy moje chore dziecko wyzdrowieje? I to jest bardzo ważne pytanie. Ale proszę braci, to są wszystko pytania doczesne. Bo czy się ożenimy, czy wyjdziemy za mąż, czy skończymy dobrą szkołę, czy gorszą, czy nasza praca będzie lepsza, czy gorsza, nawet pytanie o zdrowie to jest pytanie do czasu, bo czy do jednego miejsca wszyscy nie idą? Wszyscy umrą. Wszyscy. I najważniejsze pytanie, proszę braci, jakie może zadać człowiek, to nie jest pytanie, kiedy przyjdzie królestwo. Tylko, co mam czynić, Panie, aby dostąpić wiecznego żywota? Bo zakon, Panie, my jesteśmy Żydami, my znamy to prawo mojżeszowe, my się staramy, ale no przecież umieramy. Ten zakon nie daje nam żywota wiecznego. To jest, proszę braci, najważniejsze pytanie. I w tym momencie możemy sobie przestać już to wyobrażać, bo takie pytanie jest zapisane w Ewangelii. Nie jeden raz Panu Jezusowi takie właśnie pytanie zadano. Bo proszę braci, to jest najważniejsze pytanie w życiu. Możemy o różne rzeczy pytać, ale każdy człowiek stanie w obliczu śmierci. W końcu, patrząc na to z chrześcijańskiego punktu widzenia, po co Pan Jezus przyszedł? Czy po to, żeby uzdrawiać chorych? To jest wspaniała historia, jak idzie kondukt pogrzebowy i niosą zmarłego syna pewnej wdowy w najm, prawda? I ten syn wstanie z tych mar, będzie wskrzeszony. No każdy by chciał tego dostąpić. Ale ten syn przecież też kiedyś umrze. Co z tego, że Łazarz był wskrzeszony, ale nie wstał do żywota wiecznego? Najważniejsze jest pytanie, Panie, co ja mogę uczynić, aby dostąpić wiecznego żywota? I znajdziemy Mówiłem, kilka razy zadawano Panu Jezusowi to pytanie. My znajdziemy jeden z takich przypadków i nad tym się zastanowimy. Ewangelia Świętego Łukasza, rozdział 13. Przepraszam. Rozdział 10. 13 będzie później. Rozdział 10 od wersetu 25 czytamy tak. A oto pewien uczony w zakonie wystąpił i wystawiając go na próbę, rzekł: Nauczycielu, co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego? I tutaj od razu trzeba zauważyć, że nie zadał ten uczony w piśmie pytania ze szczerego serca. Bywali tacy, którzy pytali ze szczerego serca. On chciał Pana Jezusa wystawić na próbę, podchwycić Go na jakimś słowie. To nie było uczciwe. Ale takie pytanie padło. Pan Jezus odpowiada. Tak odpowiada, jak się godziło odpowiedzieć uczonemu. On zaś rzekł do Niego: co napisano w zakonie? Jak czytasz? Można powiedzieć, że w tych słowach jest ukryta, delikatna wymówka. Jeżeli jesteś uczonym w piśmie, to ty powinieneś wiedzieć, przecież jesteś nauczycielem ludu, co należy czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny. To do ciebie będą przychodzili ludzie, bo ty jesteś ich przewodnikiem. Ty wziąłeś ten klucz poznania. Jesteś faryzeuszem, pobożnym, uczonym w piśmie. To jak ty czytasz w zakonie, że nie wiesz, co trzeba czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? No ale uczony w piśmie jest dobrze przygotowany do takiego słownego pojedynku. A ten odpowiadając rzekł: będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej myśli swojej i z całej siły swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. Rzekł mu tedy: dobrze odpowiedziałeś. Czyń to, a będziesz żył. Niesie więc Stary Testament odpowiedź na tak postawione pytanie. I uczony w piśmie już wie, że nie wygra, ale jeszcze się nie chce poddać. I mówi: on zaś, chcąc się usprawiedliwić, rzekł do Jezusa: a kto jest bliźnim moim? A Jezus, nawiązując do tego, rzekł: pewien człowiek szedł z Jeruzalemu do Jerycha i wpadł w ręce zbójców, którzy go obrabowali, poranili i odeszli, zostawiając go na pół umarłego. Przypadkiem szedł tą drogą jakiś kapłan i zobaczywszy go, przeszedł mimo. Podobnie i Lewita, gdy przyszedł na to miejsce i zobaczył go, przeszedł mimo. Pewien Samarytanin zaś, podróżując tędy, podjechał do niego i ujrzawszy, ulitował się nad nim. I podszedłszy, opatrzył rany jego, zalewając je oliwą i winem, po czym wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospody i opiekował się nim. A nazajutrz dobył 2 denary, dał je gospodarzowi i rzekł: opiekuj się nim, a co wydasz ponad to, ja w drodze powrotnej oddam ci. I pyta Pan Jezus: któryż z tych 3, zdaniem Twoim, był bliźnim temu, który wpadł w ręce zbójców? A on rzekł: ten, który się ulitował nad nim. Rzekł mu Jezus: idź i ty czyń podobnie. Proszę braci, zaczyna się ta historia, można powiedzieć, od słownego pojedynku, a potem Pan Jezus mówi nam, nie tylko uczonemu w piśmie, jak macie żyć, abyście dostąpili żywota wiecznego. Bo od czego się zaczyna rozmowa? Uczony w piśmie chce ustrzelić Pana Jezusa. Co należy czynić, aby odziedziczyć żywot wieczny? Dyskusja. Pan Jezus odpowiada argumentem. Nie wprost. Każe uczonemu w piśmie samemu ten argument w Starym Testamencie znaleźć. Uczony znajduje. No ale tam jest jeden problem do rozważenia. Bo wprawdzie, no, mówi Stary Testament, że trzeba kochać Pana Boga z całego serca. No, zostawmy może sprawę, Panie Jezu, co to znaczy miłować Pana Boga z całego serca. Trudno sobie Pana Boga wyobrazić, no ale tego bliźniego. To jest takie ziemskie, to jest bliskie nam. Prawda? Bliźni. No, mamy kochać bliźniego jak siebie samego. No ale kto jest bliźnim w takim razie? Stary Testament tego nie mówi. To nam, Panie Jezu, odpowiedz. Pytanie nie jest szczerze zadane, ale odpowiedź jest szczera. Jak bowiem brzmi odpowiedź? Przecież, proszę braci, historię o miłosiernym Samarytaninie znamy wszyscy. Nie musiałbym jej tutaj czytać. Czy w tej historii pada odpowiedź na pytanie, kto jest bliźnim? Można powiedzieć tak, prawda? Że bliźnim dla tego pobitego przez zbójców, tego, co mało nie umarł, jest Samarytanin. Rozumujmy dalej logicznie. Wyobraźmy sobie tę historię. To uczony w piśmie powie tak. To znaczy, że bliźnim dla mnie jest Samarytanin. Ja sobie teraz wyobrażam tok jego rozumowania. To znaczy, Panie, że skoro Samarytanin jest moim bliźnim, to gdyby mi się zdarzyło, że ja pójdę też tą drogą i będę widział pobitego kapłana albo pobitego lewitę, to oni nie są moimi bliźnimi, bo oni mnie kiedyś zostawili na pół umarłego. Więc Samarytaninowi, który mnie pomógł, to ja pomogę. Prawda, Panie Jezu? Ja wtedy spełniłem przekazanie, bo on jest moim bliźnim, to tak powiedziałeś. To znaczy, że ten Samarytanin, to on może oczekiwać pomocy, bo on komuś pomógł, prawda? Kapłan i lewita, jak ich pobiją, już nie. Jak w Starym Testamencie, oko za oko. Nie pomogłeś kapłanie, nie pomogłeś lewito, to tobie nikt nie pomoże. Skonasz tam sam na drodze. Samarytanin i uczony w piśmie przejdą mimo. Tyś nie był bliźnim. Czy Pan Jezus w taki sposób odpowiedział na to pytanie? Nie. Uczony w piśmie, mówię, chciał strzelić do niego. Ale Pan Jezus mu zszedł z linii strzału i mówi: ty idź i uczyń podobnie. Na pytanie uczonego w piśmie, jeżeli Biblia uczy, że mam kochać bliźniego jak samego siebie, to ja, Panie, oczekuję od Ciebie definicji, kto jest bliźnim, a wtedy to zrobią i wtedy dostąpią żywota wiecznego. To Pan Jezus mu tak nie odpowiada i to jest generalnie w największym skrócie ta przypowieść. Jeżeli pytasz mnie, kto jest Twoim bliźnim, to ja Ci odpowiadam. Uczyń tak jak Samarytanin. Czy Samarytanin pytał tego pobitego o narodowość, o wyznanie, o to, co on kiedyś zrobił, widząc pobitkę? Nie, tam w ogóle nie ma wzmianki, żeby pytał go o cokolwiek, prawda? Widział pobitego, więc go ratował. I Pan Jezus tę drogę wskazał. Jeżeli widzisz człowieka potrzebującego pomocy, to nie pytaj, czy on jest Twoim bliźnim, tylko zrób to, co zrobił Samarytanin. To do Ciebie należy. Tak czyniąc, odziedziczysz żywot wieczny, bo o to mnie pytałeś. Innymi słowy mówiąc, to wynika z tej przypowieści. Nie pytaj mnie, człowieku uczony w piśmie, kto jest Twoim bliźnim, bo nie na tym polega staranie się o żywot wieczny. Nie na tym polega moja nauka, nie na tym polega Ewangelia. Ty uczyń tak, jak uczynił Samarytanin. I raptem się okazuje, że na pytanie o to, kto jest bliźnim dla człowieka, Pan Jezus wcale nie odpowiedział. To znaczy, odpowiedział. Bliźnim jest Samarytanin, prawda? Ale czy możemy rozumieć, że należy pomagać tylko tym, którzy nam pomagają? Nie. Pan Jezus powiedział, idź i uczyń podobnie. Dziwna odpowiedź. Ale zauważcie, bracia, że Pan Jezus ma osobliwą skłonność w Ewangelii do odpowiadania na te pytania, których mu nie zadano. Odpowiada inaczej. Historia o miłosiernym Samarytaninie jest tylko jednym z przykładów. Jeszcze raz mówię, jeżeli ktoś nawykł do tego, żeby rozumować tak jak uczony w piśmie, że jedna rzecz ma wynikać z drugiej i trzeba się ściśle trzymać zakonu, no to raptem by się okazało, że pomagać można tylko temu, którzy pomagali nam. A kapłan i lewita, ponieważ nie pomogli, niegodni są pomocy. Bo bliźnim do Samarytanina nie jest kapłan, ani nie jest lewita, prawda? Ale Pan Jezus mówi, nie tak. Ty uczyń tak jak Samarytanin. Ty nie pytaj, kto jest twoim bliźnim. Ty idź pomagać temu, który pomocy potrzebuje. Następna taka historia. Trzy kartki dalej. Rozdział 13. Powiedziałem braciom, że nie ma ważniejszego pytania dla człowieka, aniżeli to. Panie, ja nie chcę umierać, więc co mam czynić, aby dostąpić żywota wiecznego? To pada następne pytanie. Panie, czy wielu jest takich, którzy żywota wiecznego dostąpią? Czy wielu będzie zbawionych, czy też więcej będzie potępionych? I takie pytanie też padło. Ewangelia Świętego Łukasza, rozdział 13. Od wersetu 22 napisane jest tak. I obchodził miasta i wioski, nauczając. I zdążał w kierunku Jerozolimy. I rzekł ktoś do niego: Panie, czy tylko niewielu będzie zbawionych? On zaś rzekł do nich: Starajcie się wejść przez ciasną bramę. Gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, ale nie będą mogli. Gdy wstanie gospodarz i zamknie bramę, a wy staniecie na dworze i pukać będziecie w bramę, mówiąc: Panie, otwórz nam. A on odpowie: Nie wiem, skąd jesteście. Wówczas zaczniecie mówić: Jadaliśmy i pijaliśmy przed tobą i na ulicach naszych nauczałeś. A on powie wam: Nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba i wszystkich proroków w Królestwie Bożym, siebie samych zaś precz wyrzuconych. I przyjdą ze wschodu i z zachodu i z północy i z południa i zasiądą w Królestwie Bożym. I oto ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Bardzo podobne słowa Pana Jezusa zapisał w swojej Ewangelii apostoł Mateusz. Ewangelia Świętego Mateusza, rozdział 7, od wersetu 21. Nie każdy, który do mnie mówi: Panie, Panie, wejdzie do Królestwa Niebios, tylko ten, kto pełni wolę Ojca mojego, który jest w niebiesie. W owym dniu wielu mi powie: Panie, Panie, czy nie prorokowaliśmy w imieniu Twoim i w imieniu Twoim nie wypędzaliśmy demonów i w imieniu Twoim nie czyniliśmy wielu cudów? A wtedy im wyznam: Nigdy was nie znam. Idźcie precz ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Do kogo Pan Jezus mówił te słowa? Do niewierzących pogan czy do wierzących Żydów? Do wierzących Żydów. Czy mówi te słowa dzisiaj, gdy je czytamy, to kieruje te słowa do kogo? Do ludzi, którzy nigdy, będąc z urodzenia poganami, których na świecie jest większość. Jak to w pierwszym tomie pastor Russell statystykę podaje, ona się aż tak wiele nie zmieniła do naszych czasów. Większość ludzi nie słyszała o Chrystusie. Czy do takich kieruje te słowa, czy do tych, którzy się mienią być chrześcijanami? No przecież do chrześcijan, którzy się na to imię powołują. I co się raptem okazuje? Że możesz się powoływać, człowieku, na to, że nie tylko tak jak pisze święty Łukasz: myśmy, Panie, przed Tobą jadali i pijali i słuchaliśmy Twoich nauk, bo uczyłeś na naszej ulicy, ale myśmy, Panie, i złe duchy wyganiali w Twoim imieniu i cudaśmy czynili i prorokowaliśmy w Twoim imieniu. I na nic. Nigdy was nie znam. Czy nie przypomina to braciom takich słów apostoła Pawła, który napisał tak: miałem dar prorokowania, wszystkie tajemnice znałem, całą wiedzę i miałem pełnię wiary. Panie, uczynki miałem, rozdałem całe mienie swoje, cierpiałem dla Ciebie, bo ciało wydałem na spalenie. I nic. Nigdy Cię nie znałem. Idźcie ode mnie wszyscy, którzy czynicie nieprawość. Jak to pisze święty Łukasz. Zobaczycie tych, co przyjdą ze wschodu i z zachodu, zasiądą w Królestwie Bożym, a Wy zostaniecie wyrzuceni precz. Chociaż się Wam wydawało, że całe życie idziecie do tego Królestwa. To znaczy, wracam do przypowieści o miłosiernym Samarytaninie, że nie chodzi o to w życiu, żeby naskarbić mnóstwo wiedzy. Nawet nie jeden dobry uczynek, chwalebny, w życiu uczynić. Nie chodzi o to, żeby tkwić w głowim przekonaniu, żeśmy wszystko Panu poświęcili, bo się może okazać, żeśmy całe życie szli w niewłaściwą stronę. Że okazuje się, że to wszystko jest ważne i potrzebne. Ale jeżeli nie uczynisz człowieku tak jak Samarytanin, to będziesz stukał w drzwi, które się już przed tobą nie otworzą. Tak uczy Biblia. I proszę braci, dziwne stawiał Pan Jezus odpowiedzi. Tutaj bracia mówili, że takie pytanie byśmy zadali, ono byłoby bardzo charakterystyczne dla naszej społeczności. Kiedy przyjdzie koniec? Panie, jaki jest znak przyjścia, czy znak obecności Twojej? Jaki jest znak końca świata? Podobne pytanie też przecież padło. Też zapisał je święty Łukasz w 17 rozdziale swojej Ewangelii. Ewangelia świętego Łukasza, rozdział 17, werset 20. Znowu uczeni w piśmie. Ludzie, którzy jak na owe czasy, zanim jeszcze droga dla Kościoła, dla chrześcijan, zanim jeszcze chrzest w śmierć Chrystusa był po raz pierwszy nadany, ludzie, którzy też mniemali, że Panu Bogu służą i uważali siebie samych, i lud tak uważał, że oni są Panu Bogu najbliżsi czy wybrani. Zapytany zaś przez nich, przez faryzeuszów, najdoskonalsza sekta nabożeństwa naszego, tak mówi święty Paweł. Ja byłem faryzeuszem, wychowany według najdoskonalszej sekty naszego nabożeństwa. Zapytany zaś przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie Królestwo Boże, odpowiedział im i rzekł: Królestwo Boże nie przychodzi dostrzegane. Ani nie będą mówić: oto tutaj jest albo tam. Oto bowiem Królestwo Boże spośród was jest. Proszę braci, nie wiem, czy dobrze rozumiem te słowa. Żaden człowiek nie może mieć pretensji do nieomylności. Ale jak mniemam w swoim umyśle, to sądzę, że Pan Jezus chciał przez to powiedzieć tak: niech się Wam nie wydaje, że jeżeliście rozpoznali tę tajemnicę, święty Paweł mówi, choćbym wiedział wszystkie tajemnice, to niech się Wam nie wydaje, że Wam to coś pomoże. Jeżeli Królestwa Bożego nie będzie między Wami, jeżeli w Waszej społeczności nie będzie Królestwa Bożego, to po co wy czekacie na to Królestwo? Chyba po to, żebyście kołatali przez w drzwi, które się przed wami zamknęły. I co? Gruntu nikt nie może założyć. Nauka świętego Pawła. Oprócz tego, który jest założony, który jest Jezus Chrystus. I na tym gruncie, który ja założyłem jako mądry budowniczy, niechaj buduje każdy. Jeden buduje złoto, srebro, drogie kamienie. a drugi z drewna, siana i słomy. Aż przyjdzie ogień i robota każdego, całe życie każdego będzie doświadczone. I co? Jedni odbiorą nagrodę, a drudzy będą wprawdzie zachowani, wszakże tak, jakby przez ogień. Te słowa, proszę braci, brzmią bardzo surowo. Bardzo surowo, ale są one zawarte w Ewangelii. Okazuje się, że Pan Jezus jasno mówi. Wy możecie zadawać takie pytania i zadawajcie je. Ale zadając takie pytania, kto jest waszym bliźnim? Czy wielu będzie zbawionych? Kiedy przyjdzie królestwo? Nie zapominajcie o tym, co jest ważniejsze, aniżeli takie pytania. Bo jeżeli nie będziecie tacy jak Samarytanie, i jeżeli Królestwa Bożego nie będzie wśród was, to skorzystajcie z tego, o czym mówi święty Piotr, wybrany przeze mnie apostoł. Pan nie omieszki was obietnicą, ale chce, aby wszyscy udali się do pokuty. Bo Żydom przytrafiło się nieszczęście, że wydawało się im, że są narodem wybranym i są blisko Pana Boga, a już osobliwie faryzeuszom. A Pan Jezus powiedział im: zobaczcie, jak celnicy i grzesznicy, którymi wyście pogardzali, wyprzedzają was w drodze do Królestwa Bożego. I oby nikomu z nas nie przytrafiło się takich rzeczy, że przyjdą ze wschodu, z zachodu i z południa i zasiądą w Królestwie Bożym, a my zostaniemy na zewnątrz drzwi i darmo pukać. Oby nam Pan Bóg tego oszczędził. Amen.
I tak, drodzy bracia i siostry, czas spędzony przy tym stole pańskim dobiega do końca. Myślę, że jesteśmy wdzięczni naszemu Ojcu Niebieskiemu, że to z Jego łaski mogliśmy się tu zebrać, że mogliśmy pozostawić naszą codzienność po to, aby przypomnieć sobie nauki Słowa Bożego. Myślę, proszę braterstwa, że to, co dzisiaj usłyszeliśmy, jest takim mocnym drogowskazem, wskazówką, jak żyć i postępować w naszym życiu. Jest to pewna chwila takiej refleksji, żebyśmy te wszystkie rzeczy mogli sobie przyswoić, a tak, abyśmy z każdym dniem stawali się coraz lepsi, coraz więcej otrzymywali pochwał od naszego Pana. A to przecież tylko zależy od nas. Znajomość charakteru naszego Pana, jak i również znajomość tego, co czeka nas w niedalekiej przyszłości, nie tylko nas, ale cały rodzaj ludzki. A przecież mówimy, że Królestwo Boże, które nadchodzi, jest to tą największą, radosną nowiną. Może dla niektórych ludzi niewyobrażalną, niezrozumiałą, ale święcie w to wierzymy, że wszyscy utrapieni, uciśnieni, nękani przez cały okres wieku, kiedy powstał świat, dostąpią tej radosnej chwili, gdzie takim ekspansją tego wszystkiego będzie właśnie zmartwychwstanie. I niech ta nadzieja i te lekcje, które usłyszeliśmy, będą głęboko zakorzenione w naszych sercach. A chciałbym jeszcze na zakończenie przeczytać takie podsumowanie, które będzie odzwierciedleniem nauki, jaką dzisiaj słyszeliśmy. A posłużę się właśnie słowami psalmu 20, który jest psalmem, gdzie bracia i siostry przekażą go jako słowa pozdrowień do swoich rodzin, domów i zgromadzeń. Przewodnikowi chóru psalm Dawidowy. Niech Cię wysłucha Pan w dniu utrapienia. Niech Cię wzmocni w imię Boga Jakubowego. Niech Ci ześle pomoc ze świątyni i niech Cię wesprze z Syjonu. Niechaj wspomni wszystkie dary Twoje i niech przyjmie całopalenia Twoje. Niech Ci da to, czego pragnie serce Twoje. I niech wypełni każdy Twój zamysł. Bądź będziemy się weselić ze zwycięstwa Twego. W imię Boga naszego wzniesiemy sztandary. Niech Pan spełni wszystkie prośby Twoje. Teraz wiem, że Pan wybawi pomazańca swego. Wysłucha go z nieba swego świętego. Przez potężną moc prawicy swojej. Jedni chlubią się wozami, drudzy końmi, lecz my chlubimy się imieniem Pana Boga naszego. Zadrżały im kolana i upadli, lecz my stoimy i trwamy. Panie Król nasz, pomóż, wysłuchaj nas w dniu wołania naszego.